Tak to przemawiał Nehemiasz do Bożego ludu, oni go słuchali. I ciekawe, co myśleli w tym czasie. Co myśmy myśleli, jak słuchaliśmy tego, co było mówione. To tak prawie jak tam, nie? Prawie tak samo. To co, budujemy. Przeliczmy środki, zobaczmy, na ile warto zadzierać z wrogiem, który jest silniejszy od nas i czy warto w ogóle się przeciwstawiać jemu. Skoro on taki silny i nas powalał już nieraz w naszym życiu, to może lepiej nie angażujmy się za bardzo w to dzieło odbudowy, żeby się nie narazić, bo jak się odbudowa nie uda, to dopiero diabeł nas będzie dręczył, co? Lepiej się nie wychylać, Nehemiasz niech się wychyli. Ale my sobie pozwolimy na to, żeby popatrzeć, jaki to będzie wynik tego doświadczenia. Jakby był nie za bardzo, Nehemiasz padnie, to my zawsze możemy powiedzieć, diabłu, staliśmy trochę z oddalenia. Nie przybliżaliśmy się tak bardzo do Nehemiasza, żebyś nie myślał, że my byliśmy z nim całkiem. Chcieliśmy się tylko dowiedzieć, kto ma rację, czy ty, czy Nehemiasz. Ale jeśli Nehemiasz by wygrał, no to przecież Nehemiaszu, nie byliśmy po tamtej stronie, w końcu byliśmy trochę z tobą. No i tak ludzie myśleli, przeliczyli i doszli do wniosku, nie angażuj się za bardzo w Boże rzeczy, przyłóż rękę, ale zawsze miej drugą do tyłu, że jakby wróg pomyślał, że ty jesteś całkiem tu, to zawsze powiesz, ale jedną miałem z tyłu. Dlatego Pan Jezus mówi, jak przyłożysz rękę do pługa, to pokaż diabłu, że ty nie jesteś już do niego należącą, że należysz do Boga i wtedy jest wojna. Prawdziwa wojna. Ty się nie obawiasz stanąć w tej bitwie i pokazać całym sobą, że jesteś przyciągnięty przez Pana i będziesz w tej sprawie zaangażowaną. Kiedyś było tak, że pamiętacie to z Mojżeszem. Mojżesz idzie, patrzy, o, krzew się pali, a nie spala się. Co to za ciekawe zjawisko. Podchodzi i słyszy głos Boga. Bóg zaczyna rozmawiać z Mojżeszem i Bóg mówi do Mojżesza: napatrzyłem się na niedolę ludu mojego w Egipcie i słyszałem krzyk ich z powodu naganiaczy jego. Znam cierpienie jego. Stąpiłem przeto, by go wyrwać z mocy Egiptu i wyprowadzić go z tego kraju do ziemi żyznej i rozległej, do ziemi opływającej w mleko i miód, do siedziby Kananejczyków, Chetyjczyków, Amorejczyków, Chiwijczyków i Jebuzejczyków. Teraz oto krzyk synów izraelskich dotarł do mnie. Widziałem także udrękę, którą Egipcjanie ich dręczą. Przeto teraz idź, posyłam cię do Faraona, wyprowadź lud mój synów izraelskich z Egiptu. Bóg mówi, stąpiłem po to, żeby ich wyprowadzić z niewoli, a teraz posyłam ciebie, jesteś moim posłańcem, idź i zrób to, po co ja tu przyszedłem. Wiemy, że Mojżesz się wzbraniał, ale w końcu postanowił posłuchać się Boga i zrobił to. Spotkał po drodze Aarona i przyszli do Izraelitów. Gdy im opowiedzieli to, no to Izraelici byli zadowoleni. No w końcu będziemy uwolnieni z niewoli. Ale tylko pojawił się pierwszy problem i już było inaczej, prawda? My ludzie mamy taką tendencję. Jesteśmy za, ale do pierwszego problemu. Jak się pojawi problem, to my nie jesteśmy tak za, bo myśmy nie myśleli, że trzeba ponieść cenę i tak gruntownie się uświęcić. My myśleliśmy, że wystarczy tylko Bogu okazać trochę zrozumienia, że Bóg w końcu nas stworzył i że oddać Mu trzeba jakąś cześć i chwałę, no pomodlić się, coś zaśpiewać, ale żeby wszystko? I kiedy Mojżesz z Aaronem byli u Faraona, a Faraon postanowił, no to my pokażemy tym ludziom, którzy chcą być wolni, że my jesteśmy ich panami, i każemy im budować, robić cegły, ale niech sami słomy szukają, niech zarabiają, niech więcej pracują. Więcej, 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 a to coraz bardziej się rozchodzi. I diabeł zaczyna gonić człowieka. I człowiek mówi sobie tak, no jak byłem niewierzącym, to w sumie mi się tak dobrze wiodło i tu, i tam. A kiedy stałem się wierzącym, mam kłopoty dziwne. Jakby muszę coś więcej robić, żeby coś więcej zarobić. O co tu chodzi w sumie? No, Faraon próbuje systemowej pracy. I wtedy Gdy wychodzili od Faraona i natknęli się na Mojżesza i Aarona, którzy stali oczekując ich, ci naganiacze, ci różni tam izraelscy nadzorcy, rzekli do nich, niech wejrzy Pan na was i osądzi, żeście nas tak zohydzili u Faraona i jego sług. Włożyliście do ręki ich miecz, aby nas zabili. I człowiek mówi, jak się nawróciłem, to mam stale jakieś dziwne kłopoty. Coś próbuje mnie atakować, coś potępiać, coś dręczyć. A jak byłem niewierzącym, to miałem takie wspaniałe pomysły. Nic mnie nie dręczyło. Sumienie, to jak się odezwało, to było święto. To było wielkie święto, jak sumienie powiedziało, że jest ze mną źle. Z reguły myśli były pozytywne, zdobywcze, wszystko się dobrze wiodło. A więc, a tutaj teraz jakoś tak dziwnie jest trochę inaczej. Wtedy Mojżesz zwrócił się ponownie do Pana, mówiąc, Panie, dlaczego wyrządziłeś zło temu ludowi? Posłaniec zaczyna mieć kłopoty. Zaczyna myśleć sobie, przyszedłem. Wyglądałoby, że ludzie powinni doznać, że od razu idę do Faraona. Faraon pada i mówi, idźcie. No i wychodzimy i wszystko jest dobrze. A tu Faraon zaczyna jeszcze nie dość, że powiedział nie, to jeszcze zaczyna się mścić. To jak to jest, Panie Boże? Wszak od tej chwili, gdy poszedłem do Faraona, aby mówić w imieniu Twoim, gorzej postępuje z tym ludem. Ty zaś nie wyratowałeś ludu swego. Jest gorzej niż było, a oni dalej są niewolnikami. Ale co chciał Bóg zrobić najpierw w nich? Jak myślicie? Dlaczego Bóg posłał w ogóle Mojżesza do nich z takim słowem? Bóg chciał, żeby w ich umyśle pojawiła się wspaniała myśl. Nie jestem niewolnikiem, jestem wolnym. Człowiek myślący jak niewolnik doznaje, że musi być niewolnikiem, ale kiedy do niewolnika dociera myśl, Bóg chce, byś był wolnym, wolną. Zaczynasz doznawać, że to jest cenne dla ciebie i nieważne, jakie koszty przyjdzie za to zapłacić, ty nie oddasz tej wolności za nic. Za żadne skarby, za żadne cierpienia nie poddasz się, ponieważ wolność dla ciebie znaczy żyć. Być wolnym to znaczy żyć, być człowiekiem, który może podążać za Bogiem, być wolnym to znaczy przestać być niewolnikiem diabła i być regulowanym przez strachy czy pokuszenia diabelskie. Wiecie, to jest ciekawe w sumie, bo Bóg jest w ogóle Bogiem ciekawym, którego poznawać jest dla nas najwyższym przywilejem. Jego sposób działania jest ciekawy, bo nie działa tak, jak my byśmy myśleli. Nie tworzy nam bajki, ale zupełnie tworzy nam bazę, abyśmy stali się ludźmi, którzy cenią sobie wolność. Cenią sobie życie w wolności. To jest piękne. Posłuchajcie. List Jakuba, pierwszy rozdział, weźmy 12 i 13 wiersz. Szczęśliwy mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota obiecany przez Boga tym, którzy go miłują. A więc szczęśliwy mąż, który jest zdobyty przez Pana i posłany do działania. Jeżeli wygra w tej próbie i to, co Bóg daje temu człowiekowi, będzie mieć w sercu tak silnie i mocno, żeby nie ustąpić w żadnych przeciwnościach, ten człowiek wygrywa. Mojżesz otrzymał powołanie, aby pójść i wyprowadzić Izraela z niewoli egipskiej. Nehemiasz otrzymał powołanie, aby pojechać do Jerozolimy, odbudować Jerozolimę. Każdy otrzymuje jakieś powołanie i w tym powołaniu zadanie, które ma wykonać. I teraz szczęśliwy mąż, który zostanie w tym zadaniu mimo przeciwności, ufając, że ten, który go posyła, ma moc uczynić wszystko, co potrzebne. To jest pierwsze, co musi być w tym, który chce być szczęśliwym człowiekiem. Nie posyła Bóg mnie z moimi siłami, ani ciebie z twoimi siłami. On posyła nas ze swoimi siłami, chociaż nam wydaje się, skąd te siły, skoro my jesteśmy słabi. Czy Nehemiasz był w stanie sam poruszyć wszystkich ludzi i rozpocząć budowę i zrobić to wszystko? Był w stanie zrobić to, wierząc w Boga. Poszedł sam i był w stanie zrobić to, ale nie fizycznie jak ludzie, ale duchowo zasiać w tym ludzie to, co Bóg zasiał w nim. Wolność. Tak samo i oni w tym czasie byli niewolnikami tych ludzi, którzy później zaczęli kpić i szydzić sobie. I oni musieli poznać, że już nie są tragarzami, nosicielami ciężarów niewolniczych, ale stają się tymi, którzy mogą nosić to, co miłe jest Bogu. A więc powołanie. Bóg nas powołał, byśmy byli dziećmi Boga żywego. Dał nam zadania do wykonania. Słowo Boże mówi, że w ciele Chrystusa wszyscy mają zadania. I teraz każdy musi wytrwać w tym, do czego Bóg powołał ciebie i mnie. A jeśli wytrwamy, to szczęśliwymi ludźmi jesteśmy. Jeśli to sobie odpuścimy, pojawi się nieszczęście i zawiedzenie. Człowiek sam będzie doświadczać, że w sumie zawiodłem, czy zawiodłam. Wielu ludzi dzisiaj przychodzi do chrześcijaństwa i nie rozumie, że powołanie to jest również świadomość, że jesteśmy tymi, którzy mają należeć do świętego Boga. Widzicie, Mojżesz jest powołany, dostaje wyraźne rozkazy od Boga, stoi na świętej ziemi, rozmawia z Bogiem i zaraz za niedługi czas anioł występuje przeciwko niemu i ma zginąć. Powołanie znaczy uświęcenie. Powołanie to znaczy oddzielenie do Boga. To nie jest to, że człowiek chodzi sobie dalej w swoim i myśli sobie, o, to ja teraz wykonam to powołanie. Powołanie rozpoczyna i doprowadza do finału tylko Bóg. A ten, który jest powołany, ma siłę w Bogu, a więc Samson był powołany, ale jego siłą był Bóg. Widzimy, kiedy tylko Samson zrobił coś, co było przeciwne powołaniu, w tym momencie siła jego zniknęła. Jaką siłę ty chcesz mieć, Boży człowieku? Czy chcesz mieć siłę do tego, żeby pokonać diabła i dojść do celu? Czy chcesz mieć siłę, żeby codziennie trwać w budowaniu według Bożego zamysłu? Czy chcesz zrezygnować z tej siły, opierając się na przemijającej wszak obietnicy diabła? Co lepiej, mieć wojnę z diabłem czy pokój? No wojnę. Słowo Boże mówi, o ile od was zależy, z wszystkimi miecie pokój, ale nie ma tam mowy o diable. Z diabłem będzie wojna po wszystkie czasy, cały czas, ponieważ z nim nie ma pokoju. A jeśli ty chcesz zawrzeć pokój, to znaczy, że stajesz w niebezpiecznym miejscu. Jedynie pokój z Bogiem i z tymi, którzy do Boga należą, to jest ten pokój, o którym mówi Pan Jezus Chrystus. I 13 wiersz, niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi, przez Boga jestem kuszony. Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy do złego, ani sam nikogo nie kusi. Gdybyśmy teraz to wzięli, Bóg nie kusił Nehemiasza do tego, żeby się Nehemiasz poddał, zrezygnował. Bóg nie kusi do złego, ponieważ Bóg nigdy nie czyni nic złego. Rozumiesz? Ty na przykład idziesz sobie i doznajesz, że możesz sobie, no powiedzmy, jakąś głupią rzecz robić. Nie będziemy wymyślać jakąś głupią rzecz możesz sobie robić, bo ty masz taki swój własny plan, zamysł, że ty jesteś już pewien swojego zbawienia i możesz się powygłupiać trochę. No i zobaczył cię jakiś inny wierzący i pomyślał sobie, młody jakiś wierzący, pomyślał sobie, o, skoro ten stary się tak wygłupia, to znaczy, że to nie jest złe. No i zrobił to samo. Bóg nikogo nie kusi do złego, bo Bóg nigdy nie czyni nic złego, rozumiesz? Bóg nigdy nie robi głupiej rzeczy. Kiedy patrzysz na Boga, nigdy nie zobaczysz, że On czyni cokolwiek złego. On czyni tylko dobro. A więc nigdy nie będzie cię kusił, żebyś zrobił coś złego, bo Bóg zrobił coś złego. Kiedy patrzysz na Pana Jezusa, nie zobaczysz nic złego. Nigdy nie będziesz kuszony przez Pana Jezusa do czegoś złego, bo Pan Jezus zrobił coś złego, to ja też mogę zrobić coś złego. Nigdy, ponieważ Pan Jezus tylko dobro czyni. My możemy siebie nawzajem kusić. I to jest niebezpieczeństwo, że jeśli człowiek zlekceważy sobie posłuszeństwo Bogu, staje się pokuszeniem dla innych. I dlatego trzeba trzeźwo patrzeć na to, co ja robię, czym się zajmuję. Odstępcy kuszą innych do odstępstwa. Zawsze tak było. Ci wrogowie, którzy przychodzili pod Jerozolimę, mówili, my nie do ciebie, królu, mówimy, ty jesteś zbyt bohaterski. My mówimy do tych prostych ludzi, oni usłyszą, co my mówimy, My damy wam wolność, damy wam to, ten król sprawia, że wy będziecie głodni i pomrzecie z głodu, będziecie jedli własne ciała, a my damy wam wolność, a więc opuśćcie ten teren. A więc kusili w ten sposób, docierając do słabszych. Wiemy, co zrobił wtedy ten król. Posłańcom kazał swoim, żeby ludzie nie słuchali ich. Pomyśl zawsze, nim cokolwiek złego zrobisz, że nie tylko, że zrobisz sobie źle, ale zrobisz też innym źle, jeżeli oni to zło zobaczą. Pomyśl sobie, że może się stać pokusą dla innych, aby oni zrobili to samo. Ja nieraz słyszałem, jak ludzie mówili, ale tamten to robił, dlaczego ja nie mogę tego robić? Nieraz to słyszałem, ale mało słyszałem ludzi, którzy mówili, ale tamten tak bardzo służył Bogu, tamten całe życie poświęcił, dlaczego ja nie mogę tak poświęcić życia? Wolałbym mieć problemy z tymi, którzy chcą naśladować dobro, niż problemy z tymi, którzy przynoszą mi wiadomości, mówią, ale tamten mógł chodzić z tą siostrą, a tamta mogła chodzić z tym bratem, a ten mógł jeść to, a ja nie mogę tego, a dlaczego tamten mógł to robić, a ja nie mogę tego robić? Widzicie, to jest właśnie, to jest kuszenie innych. Jeżeli ktoś czyni zło, staje się kusicielem. Tak jak diabeł, bo diabeł czyni zło. A więc kiedy czynimy zło, służymy diabłu. Czy chcemy, czy nie chcemy. Kusimy innych do złego. Możemy jeszcze przeprosić i oczyścić się. Ale musimy zrozumieć, że czasami musimy też zmierzyć się z konsekwencjami złego. Że ktoś przez to może sobie myśleć, że może tak robić. A więc jak bardzo trzeba być czujnym, aby nie stać się kusicielem, aby być tym, który buduje. Patrząc na Jezusa, nigdy nie spotkasz czegoś, co byś naśladując Go, zaprowadziło cię do grzechu. Nigdy. I to jest piękne właśnie, dlatego patrząc na Chrystusa, sprawcy dokończyciela wiary, porzucamy grzechy swoje ciężary, bo nie widzimy w Nim, że On grzeszy. Nie widzimy, że On jest niewolnikiem diabła, tak? W Jezusie widzimy wolność i czystość. Dlatego Jezus nas nigdy nie będzie kusił i Bóg mówi, że Bóg nie jest poddany pokusom, ani też nikogo nie kusi. Ale my też możemy coraz mniej kusić innych, coraz mniej być tekstem do tego, a skoro tamten mógł, czy tamta mogła, to ja też mogę. Widzicie, jeżeli Bóg zgadza się na grzech, to nie znaczy, że Bóg zgadza się z grzechem. Bo Bóg grzechu nie wpuści do swojej wieczności, nic nieczystego tam nie wejdzie. Jeżeli ktoś robi coś złego, to nie znaczy, że Bóg jest w tym zły. Że jeżeli Bóg tego człowieka nie zabija natychmiast, to znaczy, że Bóg chyba się zgadza z tym. Nie, Bóg się z tym nie zgadza, ale przyjdzie czas sądu, kiedy człowiek będzie musiał się rozliczyć z tego, co robił, czy robiła. I wtedy dopiero będzie wynik. Każdy odbierze zapłatę za swoje własne czyny. A więc kiedy wróg usłyszy, że ty chcesz żyć z Bogiem, no to go będzie złościć, będzie gniewać, a więc będzie próbować. Pomyśl sobie, masz możliwość uratować się. To, co było wspomniane, Bóg uczynił z nas żywe kamienie, aby z nas zbudować świątynię. Budowniczym jest Jezus Chrystus, to jest pewny budowniczy. On jest pewniejszy jeszcze od Nehemiasza, chociaż Nehemiasz widzimy, że nie popełnił błędu, nie poddał się zniechęceniu. Jezus jest jeszcze silniejszym, bo Jezus wie, co czeka nas u Ojca. Nehemiasz nie widział tego, co jest u Ojca. Jezus widział to i stamtąd przyszedł, a więc przynosi nam pewne wieści, co jest w domu Ojca. Jezusa, kiedy słyszymy, słyszymy, co jest tam u Ojca, bo On przyszedł nam to objawić. A więc kiedy On do nas mówi, jak dobrze jest Go dobrze posłuchać, tak? I mieć ochotę na to, żeby być tym żywym kamieniem, który się buduje z innymi żywymi kamieniami pod wpływem jedynego Chrystusa Jezusa. Nehemiasz wiedział, jakie rozkazy ma wydawać, bo wiedział, jaki jest cel jego posłania. Jezus też wie, jakie rozkazy nam wydawać, bo wie, jaki jest cel jego posłania. Celem jego posłania jest to, żebyśmy przestali być niewolnikami diabła, a stali się niewolnikami Chrystusa, inaczej wolnymi ludźmi, bo on nie skrępowuje swoich niewolników, on daje wolność, abyśmy mogli żyć i wygrywać. A więc mamy doświadczenie, w którym gdy mur rośnie, kiedy Boży ludzie są coraz pewniejsi tego, po co są Bożymi ludźmi i dlaczego żyjemy w ten sposób, a nie inny, wtedy wróg coraz bardziej próbuje napadać. Pamiętacie, jak mówili, a któż w tego Jezusa uwierzył? Któż? Czy jacyś mądrzy, uczeni w piśmie, faryzeusze, czy tylko ten motłoch, który o niczym nie wie? Nie? Ci głupcy tacy, którzy nie znają Biblii w ogóle. No, kpili sobie z tego, a któż takiego Jezusa jest w stanie uwierzyć? Któż jest zostawić wszystko i pójść za Nim? Przecież to tylko głupcy mogą się tak wychylić. My, mądrzy ludzie, jesteśmy stabilni, umiemy być na odpowiednich pozycjach, umiemy zachować mądrość, umiemy być trzeźwi na tej ziemi. Wiemy, że przecież Mamona, Bóg rządzi światem, a więc możemy być trzeźwi i zachować pewne zasady, no przecież bez tych wszystkich rzeczy. Bóg jest wspaniałym Bogiem, On daje wolność i swobodę poruszaniu się po tej ziemi. Nehemiasz używał tych rzeczy, tych środków, ale te środki używał w dobrym kierunku. Tak czytamy o tym. On mówi, nigdy nie brałem od tych ludzi, ale ich wspomagałem, pomagałem im, utrzymywałem ich, dawałem im możliwości, żeby wykonywali tą pracę. A więc on położył środki w dobrym kierunku. Budując, położył nie tylko swoje życie, nie tylko swój czas, ale też i swoje środki, aby ta budowla mogła się posuwać dalej. Jaki był jego zysk? Wiele kłopotów. Musiał wiele się natargać z tymi ludźmi, którzy stale się sprzeciwiali tej pracy. Myśleli sobie, że mogą pozostać w grzechu, jeżeli mur został odbudowany. A on dalej walczył, bo rozumiał, że w tej Jerozolimie mają zamieszkać czyści ludzie, żeby znowuż Jerozolima nie była zburzona. Dlaczego my szukamy takich rozwiązań, że porzuć ten grzech, przestań chodzić z tym swoim upartym ja. Zacznij myśleć, że przecież twoja przemiana jest twoją zdobyczą. Wolny człowiek może iść za Chrystusem i wzrastać, rozwijać się. Niewolnik musi być skrępowany stale i blokować się i nie umieć zrobić tego, co jest dobre. Czy musisz kusić innych swoim złym postępowaniem? Czy twoje nie jest powiedziane diabłu, czy słudze Bożemu, czy Słowu Bożemu? Komu mówisz nie? Z kim się, komu się sprzeciwiasz? Komu lepiej służysz? Czy kusisz innych swoją postawą i swoim złym działaniem do tego, żeby oni w końcu też to zrobili? Czy chcesz, żeby zło twoje zostało zwyciężone złem któregoś twojego brata czy twojej siostry? Czy to dobre jest? Czynić tak długo zło, aż w końcu ktoś ci też zło uczyni? I powiesz, że wszyscy czynią zło? To jest kusicielem być. Czynisz zło i kusisz kogoś, kusisz. Tak samo wielu ludzi kusiło Jezusa, czyniąc zło, żeby on w końcu zrobił coś złego. Żeby w końcu może spalił ich żywcem zaraz, a może żeby piorun postrzelał we wszystkich. On przyszedł, powiedział, ja nie przyszedłem was zabijać, a przyszedłem was zbawić, uratować, wyrwać z grzechu. On przyszedł zło dobrym zwyciężyć i nikt go nigdy nie skusił, żeby zrobił zło. To jest piękne, prawda? Miał wystarczająco siły, żeby jednym słowem zniszczyć to wszystko, a jednak tego słowa nigdy nie wypowiedział. Wypowiadał inne. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Wiecie, temu Jezusowi służyć to jest zaszczyt. Pod Nehemiaszem służyć dla tych ludzi to był zaszczyt. Bo Nehemiasz wiedział, do czego dąży. On nie dążył do zbudowania Jerozolimy i by stania się królem w Jerozolimie. On dążył do zbudowania Jerozolimy, żeby król mógł przebywać tam ze swoim ludem, którego on był też częścią. To było Boże posłanie. Widzimy, że jest tu ten moment taki, modlą się, zwróćcie uwagę, módlmy się. Ale módlmy się i wierzmy. Jakub mówi, jeśli się modlisz i nie wierzysz, to jesteś jak fala rzucana z kąta w kąt. I cóż taki człowiek osiągnie? I zobaczcie, oni się modlą, a więc stawiają sprawę na powadze. Modlimy się do Boga. I zaraz co robią? Dopuszczają zwątpienie. To co to za modlitwa, skoro już wątpisz? Nie pozwolisz nawet Bogu działać, tylko już wątpisz, czy w ogóle jest możliwe, żeby Bóg cokolwiek zrobił w tej sprawie. Taka to modlitwa, skoro już modląc się, człowiek wie, że Bóg nie pomoże. Ale Nehemiasz się tak nie modlił, tak? Nehemiasz, gdy się modlił, to stawał i wiedział, że Bóg jest w tej sprawie i Bóg będzie działał. Modliliśmy się więc do Boga naszego i wystawialiśmy dniem i nocą przeciwko nim straże. I mawiali Judejczycy, zwątlała siła tragarza, a gruzu wiele, nie zdołamy sami odbudować muru. A więc modlitwa i myślenie sobie, to nie da rady. A więc patrzymy na swoje siły i modlimy się, tak? Czy gdy modlimy się, patrzymy na to, co może Bóg. W tej pracy, w tej budowie patrzymy na to, co może Bóg, ponieważ to jest Boża budowla. I znowuż tutaj ten 14 wiersz. Widząc zaś, że się boją, wystąpiłem i rzekłem do przedniejszych, do naczelników i do pozostałego ludu. Nie bójcie się ich, Pana wielkiego i strasznego wspomnijcie i walczcie za waszych braci, za waszych synów i córki, za wasze żony i domy. A więc znowuż Nehemiasz mówi, nie bójcie się, Bóg jest z nami. Czy Bóg jest z nami w tej sprawie, o której słyszeliśmy dzisiaj tutaj, żeby każdy z nas był wolnym człowiekiem, byśmy nowe życie prowadzili, byśmy byli sobie braćmi, siostrami w Chrystusie. Czy Bóg jest w tej sprawie, abyśmy byli tymi, którzy się miłują nawzajem miłością Chrystusową? Czy Bóg jest w tej sprawie, abyśmy sobie mogli przebaczać, wspierać się i pomagać? I każdy by starał się, żeby przestać być kusicielem, ale być tym, który buduje. Widzicie, ja myślę, że oni też swoje kosze, chociaż już doznali, że są wolnymi, ale jednak te kosze niewolnicze nie wyrzucajmy z domu naszego. Niech one jeszcze będą. W razie czego jakby co, to mamy w czym dźwignąć te nasze ciężary. A może lepiej wyrzucić te wszystkie kosze i już powiedzieć, nie mam już odwrotu żadnego. Poszedłem za Panem i nie mam ochoty nawet patrzeć, co jest za mną. Widzę cel, Jezus jest Zbawicielem, On prowadzi do domu Ojca. Informacje, które przyniósł, są prawdziwe, że każdy, który w Nim będzie trwać, będzie zbawionym, będzie zbawioną. Zaufałem Jemu, nie cofnę się. Inaczej, tak jak Paweł mówi, wiem, komu zaufałem. Wiem, komu zawierzyłem całe swoje życie. To jest piękne, powiem wam. I to dlatego warto żyć na tej ziemi, będąc chrześcijaninem czy chrześcijanką. Warto oddać Jemu swoje życie i zobaczyć, jak On je napełnia bogactwem. Im dalej, tym widzimy, że coraz większe przeciwności, prawda? Nehemiasz ma przeciwności nie tylko od wrogów jawnych, ale też od wrogów, którzy przybierają pozór, że są ludem Bożym. Od prorokini, od proroka, od człowieka, który wydawałoby się, o, w natchnieniu jest teraz, on będzie coś mówił Bożego. A on mówi, chodź, pójdziemy do świątyni, do domu Bożego, schowamy się tam, ukryjemy się, bo wrogowie chcą napaść na ciebie i cię zabić. I Nehemiasz mówi w ten sposób, a ja odpowiedziałem, czy człowiek taki jak ja ma uciekać? Czy ktoś taki jak ja wejdzie do przybytku, aby ratować życie? Nie pójdę. Odgadłem bowiem, że to nie Bóg go wysłał, lecz że wypowiedział tę wyrocznię o mnie, ponieważ Tobiasz i Sanbalat przekupili go. A więc zobaczcie, rozpoznał. Bóg nie kusi do złego, a ja bym zrobił coś złego. To nie Bóg przez ciebie mówi, fałszywy proroku, bo Bóg nie zmienia się. Bóg nikogo nie kusi. To fałszywy człowiek może wypowiadać coś mówiąc, Bóg powiedział, a Bóg tego nie powiedział. A więc musimy to zobaczyć i zrozumieć, jeżeli znamy Boga i wiemy, że On nigdy nie kusi, to też nie pójdziemy za tym. Inaczej można powiedzieć, w chwili pokusy, czy pozwolimy na to, że uwierzymy temu, że to Bóg nas kusi? Księga Izajasza, 54 rozdział. Bóg składa taką obietnicę, pewną, od 11 wiersza. O ty nieszczęśliwe, burzą miotane, niepocieszone, oto ja położę twoje fundamenty na turkusach, a twoje mury założę na szafirach. i uczynię twoje blanki z rubinów, a twoje bramy z karbunkułów, a wszystkie twoje wały z drogich kamieni i wszyscy twoi budowniczowie będą uczniami Pana, a twoje dzieci będą miały wielki dobrobyt. Będziesz mocno ugruntowany na sprawiedliwości, dalekie od ucisku, bo nie masz powodu się bać i od przestrachu, bo nie zbliży się do ciebie. Oto gdy kto na ciebie będzie nastawać, to nie ode mnie to wyjdzie. Gdy kto na ciebie będzie nastawać, padnie z twojej ręki. Ja bowiem stworzyłem kowala, który rozdmuchuje żar węglu i wyrabia przydatne dla ciebie narzędzia, lecz ja też stworzyłem niszczyciela, aby wytracał. Żadna broń ukuta przeciwko tobie nic nie wskóra. A każdemu językowi, który w sądzie przeciwko tobie wystąpi, zadasz kłam. Takie jest dziedzictwo sług Pana, a ich sprawiedliwość ode mnie pochodzi, mówi Pan. Pan mówi, nigdy cokolwiek stanie przeciwko tobie, nie wyjdzie to ode mnie. To wróg będzie próbować, podrabiać może, że ja go posłałem przeciwko tobie, żeby teraz cię zniszczyć. Nie bój się. Bóg mówi, to nie ja występuję przeciwko tobie. Ja jestem z tobą, no więc idź, nie bój się. Czyń dalej to, do czego cię posłałem, do czego cię Bóg posłał, bracie, siostro. Czy masz posłanie Boga? Bo Bóg zawsze posyła. Do małych, do wielkich, ale zawsze posyła. Na jego budowie nikt nie jest bez pracy. Izajasz pisze, że wszyscy uczniowie Pana to budowniczowie. A jeżeli cię posłał, to pilnuj tej pozycji czystości w tej posłaniu, bo to jest bardzo ważne. Każdy sługa czy służebnica muszą chodzić w czystości, jeśli Pan dalej ma być. Pamiętacie, gdy Izrael wszedł w grzech, sam Bóg stanął przeciwko nim. On ich nie kusił do grzechu. Oni poszli za pokusą. Bóg w pokuszeniu daje wyjście, mówi Słowo Boże. A więc Bóg nie jest przeciwko tobie ani mnie, abyśmy zginęli. On nie staje, bo nie jest tak, że On by stawał przeciwko nam, chcąc, abyśmy byli z Nim teraz i wiecznie. A więc jeżeli ktokolwiek staje, to staje to diabeł. Ale jeśli doprowadzi do grzechu, to on wie, że wtedy Bóg będzie musiał się tym zająć, bo Bóg jest święty. A więc nie wchodźmy w grzech i nie myślmy sobie, że można grzeszyć, bo jesteśmy dziećmi Boga. Słowo Boże mówi, nie grzeszmy. Co jest lepiej, służyć Bogu i nie grzeszyć, czy sprzeciwiać się Bogu i grzeszyć? Twoim powołaniem na pewno jest to i moim, żebyśmy miłowali się nawzajem i czynili to, co miłe jest Bogu. To jest nasze powołanie. Tak Kościół jest powołany. To każdy z nas został do tego powołany, aby czynić dobro sobie nawzajem, zbudować się, wspierać nawzajem w Bożych sprawach. Jeżeli tego nie będziemy czynić, to wtedy my mamy kłopot, ale nie dlatego, że Bóg nas kusi, tylko dlatego, że my nie idziemy za Bożym Słowem. Nie czynimy tego, co chce Bóg. I stąd wielu wierzących ludzi ma kłopoty w chrześcijaństwie, ale to nie Bóg stanął przeciwko nim, to oni sami poszli za złem. Posłuchali bardziej rady diabła niż Boga. To jest tak, jak masz wspaniały Boży plan, masz Biblię, w Biblii masz napisane wszystko, co powinniśmy robić. Tak jak Dawid powiedział do swego syna Salomona, Salomonie, masz tu pisma, w nich jest wszystko wytłumaczone, jak trzeba zbudować świątynię. Materiały zostały przygotowane, resztę ty i z pomocą Pana to stanie. Mamy Pismo Święte. Zobaczcie, że wielu ludzi marnuje mnóstwo czasu na szukanie prawdy, którą mają pod ręką. I zamiast przyjąć tą prawdę i żyć tą prawdą, szukają po internecie jakiejś prawdy i znajdują ją. Tylko to nie jest prawda. To jest sensacja, która wydaje się prawdą, która zdobywa, bo jest sensacja. My sensacyjne rzeczy to zaraz coś nas podnosi, a takie spokojne, zrównoważone, to wydaje nam się to takie nudne w sumie, takie tylko odbudowywać, aż dziwne, prawda, żeby tak cały czas budować. Kiedyś to przecież musi jakiś mieć swój finał, takie jakieś takie sensacje powinny być w czasie tej budowania. No i przez te sensacje mamy tyle kłopotów wśród wierzących. Słowo Boże mówi ciszy i zaufaniu, spokoju, będzie zwycięstwo twoje, mówi Bóg. Po co szukasz sensacji? Szukaj pokoju, spokoju Bożego. Odpoczywaj w Panu i czyń dobrze. Nie ma nic w tym sensacyjnego, ale to jest zbawcze. Salomon pisze w ten sposób w 4 rozdziale, 18 wierszu, ale droga sprawiedliwych jest jak blask zorzy porannej, która coraz jaśniej świeci aż do białego dnia. Aż do białego dnia wzrastasz, wzrastasz. Coraz jaśniej widać Chrystusa. Takie nudne, nie? Takie coraz czy chwalebne i piękne. Wiecie, ja tak myślę o tych sensacyjnych ludziach. Jacy to biedni ludzie, którzy nie zobaczyli w Chrystusie Zbawiciela, Odkupiciela, wspaniałego Pana chwały, którzy stale potrzebują doładowania jakiegoś szprycy, jakiegoś świata, która pozwoli im się czuć takimi chrześcijanami, którzy mają cokolwiek do powiedzenia na temat Chrystusa. Człowiek, który widzi Jezusa, ma wystarczająco dużo do powiedzenia na jego temat, kiedy patrzy na tego wspaniałego Pana, który dokładnie mówi, ja przede wszystkim wypełniam wolę Ojca i każdy, kto chce żyć, niech pójdzie za mną, aby tą samą wolę pełnić do samego końca. Byliśmy niewolnikami, staliśmy się wolnymi. Nigdy nie wracajmy do tej niewoli. Co z tego, że ludzie opowiadają różne rzeczy, przesyłają różne rzeczy, kusząc innych do tego, żeby odwrócić ich umysły i serca od prawości Chrystusowej do jakichś sensacyjnych wydarzeń. To są kusiciele. Nie zdając sobie sprawy, już służą złej sprawie. A jak skuszą kogoś? Co wtedy z tym zrobią? Prawda jest niezmienna. Ten, który do Pana należy, będzie wzrastać coraz jaśniej, jaśniej, jaśniej. Bo taki jest Chrystus. Światłość, która jest w tobie, będzie coraz bardziej wyraźna. I to będzie się działo w ciszy i spokoju, wśród walk, zmagań. Ale ty wiesz, komu zaufałeś, komu zaufałaś. Jesteś pewien, pewna i nie zawiedziesz się tego, bo wiesz, że twoje życie jest w rękach Chrystusa i ono będzie coraz bardziej kształtowane na podobieństwo Jego samego. Tak jak jest napisane w Biblii. On czyni swoją oblubienicę czystą, świętą i nieskalaną. Jest niemożliwe, żeby cofnął się ten Jezus Chrystus, aby nas takimi uczynić, bo tylko taka oblubienica jest godna być Nim na weselu. Myślmy o tym i pamiętajmy. Nechemiasz wiele zniósł. No, wiele też nimi potargał tam, żeby zrozumieli pewne rzeczy. Pan Jezus nami tak nie targa, ale On jest bardziej, że jeszcze rzetelny w tym, abyśmy byli czyści, święci, nieskalani. Pomyśl o tym raczej. Nie myśl o chrześcijaństwie, jako o religii, w którą się wkomponowałeś czy wkomponowałaś i jakoś tu wegetujesz. No, szkoda trochę tego wspaniałego życia w świecie, kiedy tak można było sobie pożyć na wielkiej fali, popłynąć gdzieś tam po prostu. Nie? A tutaj 1500 zgromadzenie. Kolejny raz o tym samym Jezusie Chrystusie i kolejny raz, że powinniśmy walczyć i wygrać i kolejny raz, że tylu zawodzi i miłość wielu ziębnie. No przecież wszyscy to już wiedzą. Co tam wielkiego, co tam sensacyjnego, jakby coś sensacyjnego powiedziano, to może, nie, że tam za 3 dni świat się spali, no to co tam jeszcze wykorzystać może. Nie? A tak, że codziennie mamy żyć dla Boga. Piękne to jest dopiero wspaniałe. Żyć dla Boga, być prawdziwym człowiekiem, unikać złego, czynić dobro, wiedząc, że kiedyś wróci ten, który przyniósł nam to dobro, który nigdy nikogo nie kusi, który nigdy nie poda ci złej informacji, nie zwiedzieć. Ten, który mówi prawdę, zawsze prawdę. Nawet kiedy mówił do Piotra, idź precz szatanie, powiedział mu prawdę, w tym momencie Piotr pozwolił sobie na to, żeby bardziej słuchać diabła niż Jezusa, ale nie odrzucił Piotra. Pracując dalej, doprowadził Piotra do tego, że Piotr odrzucił diabła, żeby pójść za Jezusem. Amen.